Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Synod przygotowuje propozycje do przyszłej adhortacji apostolskiej.
Dotychczasowy dialog katolicko-protestancki nie był bezowocny, uważa kardynał Kasper.
Więcej dyplomacji i pomocy, a mniej siły proponują biskupi USA polityce wobec Afganistanu.
15 października witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Obrady Synodu Biskupów dla Afryki wkroczyły w drugą fazę. Po wysłuchaniu relacji ojców synodalnych, audytorów i ekspertów odbyły się dyskusje w grupach podejmujące przedstawione przez nich tematy. Obecnie uczestnicy Synodu przygotowują tak zwane propozycje, które przedstawią Ojcu Świętemu. Posłużą one do opracowania posynodalnej adhortacji apostolskiej. Jak podkreśla arcybiskup Henryk Hozer, synod ukazał ogromną mozaikę afrykańskich problemów, ale i mocne strony czarnego lądu.
Afryka to jest młody kontynent, który mimo wszystkich trudności żyje ogromną nadzieją i ufnością w przyszłość. Jednocześnie głęboko sięga już ewangelizacja, ukazuje postawy świętości życia w Afryce. Afryka jest poza tym w dużej mierze profetyczna i z taką przenikliwą inteligencją na przykład ocenia stan naszej cywilizacji europejskiej bardzo krytycznie, jako tę cywilizację, która ulega dekadencji, przed którą trzeba się już w tej chwili bronić. Świadomość społeczna, obywatelska Afrykańczyków rośnie coraz bardziej i oni zdają sobie sprawę z konieczności wzięcia swego losu we własne ręce, bo już coraz mniej czekają na pomoc z zewnątrz. Natomiast cieniami nazwałbym te wszystkie ideologie przychodzące z zewnątrz, które są przekazywane przez coraz potężniejsze mass media. To uderza przede wszystkim w młodzież, w rodziny, destabilizuje kraj i przede wszystkim powoduje ogromne zatarcie wszystkich szlachetnych tradycji afrykańskich.
Arcybiskup Henryk Hozer podkreśla, że trwające obrady synodalne stanowią wyraźną kontynuację pierwszego synodu dla Afryki, który odbył się przed 15 laty. Wiele kwestii społecznych i kościelnych podejmowanych jest teraz na nowo. Jednak trzeba stawić czoło także zupełnie nowym wyzwaniom, jak chociażby nowa etyka globalna ze swej natury antychrześcijańska, a narzucana przez organizacje międzynarodowe. Coraz wyraźniej uwypukla się też problem niesprawiedliwości przejawiający się w bezlitosnym okradaniu Afryki przez międzynarodowe firmy.
Watykan potwierdził rozpoczęcie rozmów z lefebrystami, jak poinformował ksiądz Federico Lombardi. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 października w Rzymie. Wezmą w nim udział ze strony watykańskiej m.in. sekretarze Komisji Ecclesia Dei, Kongregacji Nauki Wiary oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Rozmowy z delegacją Bractwa Piusa X dotyczyć będą kwestii doktrynalnych i będą mieć charakter zamknięty. Na zakończenie zostanie wydany specjalny komunikat.
Optymizm co do relacji katolicko-protestanckich wyraził kardynał Walter Kasper, prezentując w watykańskim biurze prasowym książkę Zbieranie owoców – podstawowe aspekty wiary chrześcijańskiej w dialogu ekumenicznym. Ukazała się ona po angielsku i ma być wkrótce przełożona na inne języki. Jak poinformował przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, jest ona owocem 2 lat pracy jego samego i pracowników tej dykasterii z pomocą jej konsultorów i przedstawicieli innych wyznań. Była przedmiotem dyskusji na ostatniej sesji plenarnej Rady, co pozwoliło jeszcze na wniesienie poprawek i zmian.
Kościół katolicki prowadzi obecnie 16 dialogów dwustronnych z cerkwiami prawosławnymi, z protestanckimi wspólnotami kościelnymi i z tak zwanymi wolnymi kościołami, jak na przykład zielonoświątkowcy. Dialogi z protestantami rozpoczęto przed 40 laty, zaraz po soborze. Ich właśnie dotyczy książka Zbieranie owoców, którą zaprezentował kardynał Kasper.
Zbierając owoce, sami byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak wiele zostało osiągnięte w tych latach. Jest to zbiór bardzo bogaty, który kładzie kres wielu polemikom i rozwiązuje liczne problemy historyczne reformacji. Może to stanowić jasną odpowiedź na szerzący się czasem również w kurii rzymskiej niesłuszny zarzut, że ekumenizm ze wspólnotami protestanckimi nie przyniósł dotąd owoców i zostawił nas z pustymi rękami. Kto będzie czytał tę książkę, szybko przekona się, że jest przeciwnie. Z drugiej strony w międzyczasie wyrosło nowe pokolenie ekumenistów, świeckich i księży, profesorów i studentów, którzy nie zdają sobie sprawy, co osiągnięto w tych intensywnych dialogach. Urodzili się już po soborze. Nie chcemy, by bogactwo osiągniętych rezultatów zostało zapomniane i by trzeba było na nowo zaczynać od zera.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan zwrócił uwagę, że dialog posuwa się naprzód. Nie ma już łatwego entuzjazmu, jaki panował zaraz po soborze, ale jesteśmy dojrzalsi i bardziej realistyczni. Również u naszych partnerów ekumenicznych nastąpiły zmiany. Doszło do nowych podziałów, zwłaszcza gdy chodzi o podejście do pewnych kwestii etycznych. Książka Zbieranie owoców ma nadać nowy rozmach dialogowi z protestantami. Kardynał Kasper zapowiedział, że w lutym jego dykasteria zorganizuje w oparciu o tę publikację specjalne sympozjum o przyszłości ekumenizmu na Zachodzie.
Przystąpienie Kościoła luterańskiego do błogosławienia par homoseksualnych może poważnie zaszkodzić relacjom z katolikami, ostrzega nowy biskup katolicki Helsinek Teemu Sippo. Wyświęcony we wrześniu hierarcha jest pierwszym od czasów reformacji rdzennym biskupem katolickim w Finlandii.
Aktualnie fiński kościół luterański nie udziela ślubu parom tej samej płci. Robią już to jednak szwedzcy luteranie, a wszystko, co dzieje się w Szwecji, wcześniej czy później trafia również do nas, zauważył biskup Sippo. Jego oświadczenie jest reakcją na raport przygotowany przez luterańską grupę roboczą do spraw związków homoseksualnych. Wypowiada się ona przeciwko błogosławieniu takich par w świątyni na wzór małżeństwa. Sugeruje jednak połączenie odnośnego rytuału z błogosławieństwem domu i rodziny. Katolicki biskup Helsinek oświadczył, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, ponieważ zgodnie z katolickim nauczaniem związki homoseksualne są niemoralne.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Amerykański episkopat apeluje do administracji Baracka Obamy o proporcjonalne i rozważne używanie sił zbrojnych w Afganistanie. Biskup Howard Hubbard, przewodniczący Komisji Justicja et Pax, skierował w tej sprawie list do generała Jamesa Jonesa, doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego.
Korzystając z okazji, że Biały Dom dokonuje rewizji strategii w Afganistanie, pragnę się podzielić doświadczeniem katolickich organizacji charytatywnych oraz katolicką nauką społeczną. Pisze biskup Hubbard. Uznaje on, że na amerykańskim narodzie spoczywa odpowiedzialność za walkę z terroryzmem oraz że użycie sił zbrojnych bywa niezbędne, by chronić niewinnych i stawić opór terrorystom. Przypomina jednak, że wojny w Afganistanie nie da się wygrać jedynie środkami militarnymi. Stąd niezbędne jest dążenie do długofalowego rozwoju tego kraju, wspieranie samorządności, a także położenie większego nacisku na dyplomację i pomoc humanitarną. W tym kontekście amerykański biskup wspomina o wielu programach pomocy realizowanych w Afganistanie przez Kościół katolicki. Przedstawiciel episkopatu apeluje również o wypracowanie jasnych kryteriów zakończenia misji wojskowej w tym kraju.
Od 1600 lat Irak jest krajem męczenników, przypomniał o tym chaldejski arcybiskup Kirkuku w związku z obchodami rocznicy prześladowań z 409 roku. Setki chrześcijan zostało wówczas ściętych za wiarę w Chrystusa. W tych dniach Kościół w Iraku wspomina ich w modlitwie i przez serię konferencji. Na przykład chrześcijanie poszczą w intencji pokoju. Modlitwa i Eucharystia, podkreśla arcybiskup Sako, są dla Irakijczyków siłą pozwalającą trwać w trudnych dla chrześcijan czasach.
Hierarcha zauważył, że krew męczenników wydała owoce w postaci nawróceń. Przypomniał postać zamordowanej w czasie pierwszych prześladowań wdowy Skirin Miskenty. Jej silna wiara tak zachwyciła jednego z oprawców, że przyjął chrzest, w konsekwencji czego sam został ścięty. W miejscu, gdzie zostali pochowani męczennicy, wybudowano kościół. Przybywają tam modlić się nie tylko chrześcijanie, ale i muzułmanie. Arcybiskup Sako przypomina, że łańcuch męczeństwa od pierwszych wieków nieprzerwanie wpisany jest w życie chrześcijan Iraku. Mimo to wyznawcy Chrystusa chcą w tym kraju być świadkami miłości, zaufania i otwartości na innych.
Prawdziwa praca misyjna owocna jest wtedy, gdy sam misjonarz staje się dobrą nowiną, powiedział biskup Thomas Dabre na trwającym w Bombaju kongresie misyjnym. Kościół istnieje po to, by ewangelizować, podkreślił ordynariusz Puny, inaugurując obrady. Poświęcone świadectwu wiary indyjskie spotkanie zgromadziło ponad 1500 uczestników ze 160 diecezji kraju. Jest to historyczne wydarzenie, zauważył z kolei kardynał Varki Vitayatil, przewodniczący episkopatu. Ponieważ przy organizacji kongresu od ponad roku współpracowały indyjskie kościoły katolickie trzech obrządków. Kongres jest też wydarzeniem kulturalnym, a jego bogaty program uwzględnia liturgię, świadectwa, koncerty, wystawy i spektakle.
Życie wiary, kultu i modlitwy nie jest tylko chwilą spędzoną w kościele lub sprawą prywatną, ale powinno wpływać na sferę publiczną i społeczno-ekonomiczną, a więc na całe życie, które musi być spójne z wiarą chrześcijańską, stwierdził biskup Dabré. Fałszywe oskarżenia hinduistów o przymusowe nawracanie na chrześcijaństwo przez oszustwo i przekupienie są kompletnie bezzasadne i wskazują na wyraźne niezrozumienie, uprzedzenie, lęk i niepewność. Biskup Puny przypomniał świadectwo chrześcijan w Orisie oraz w innych częściach Indii, gdzie wyznawcy Chrystusa zapłacili życiem za wyznawaną wiarę. Zaznaczył, że fundamentaliści i ekstremiści, którzy są wrogami Kościoła, stanowią w społeczeństwie Indii mniejszość i nie odzwierciedlają prawdziwej mentalności Indian. Zdaniem biskupa Dabré, Hindusi są tolerancyjni, uczciwi i szanują konstytucję swego świeckiego kraju.
Przezwyciężenie społecznych i zbrojnych konfliktów oraz wzrost zaufania w Kolumbii to cel Krajowego Forum Porozumienia, które zakończyło obrady podpisaniem deklaracji o pokoju i pojednaniu. W zorganizowanych przez Konferencję Episkopatu Kolumbii obradach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, naukowcy, studenci, organizacje broniące praw człowieka i zaangażowane w trwałe pojednanie narodowe.
Forum jest jedną z kościelnych inicjatyw na rzecz zapobiegania konfliktom w Kolumbii oraz uleczenia ran przeszłości. Komisja Pojednania Narodowego w swoim wniosku zaproponowała, by uczestnicy forum podpisali deklarację o punktach bazowych dotyczących pokoju i pojednania oraz sposobów tworzenia atmosfery zaufania narodowego.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Z racji przypadającej w tym roku 25. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Narodowy Bank Polski wyemitował 3 monety z wizerunkiem kapelana Solidarności. Jak przyznał Bartosz Łuczywo z NBP Oddział Okręgowy w Katowicach, to monety wyjątkowe i bardzo wyczekiwane przez kolekcjonerów.
Jest to szczególna moneta ze względu nie tylko na tematykę, ale również na specyficzny nominał. W tym temacie wychodzi moneta złota o nominale 37 zł, czyli tyle lat, ile miał ksiądz Jerzy w chwili zabójstwa. Na awersie tej monety znajdujemy motto księdza Jerzego: zło dobrem zwyciężaj. Podobnie jest na monecie srebrnej, ale co ciekawe, na rewersie znajduje się czerwona cyrkonia w kształcie kropli krwi zaznaczoną Wisłą w miejscu, gdzie odnaleziono ciało księdza Popiełuszki.
Trzecia moneta ma nominał 2 złotych. Dla kolekcjonerów przygotowano 60 tysięcy sztuk monet złotych, 100 tysięcy srebrnych oraz 1,5 miliona sztuk dwuzłotówek. W Polsce obchodzony jest dziś Dzień Dziecka Utraconego. Ma on przypominać o problemach rodziców, którzy stracili swoje dziecko, jak również przywołać pamięć wszystkich dzieci zmarłych na każdym etapie życia, podkreśla ojciec Piotr Bielenin, franciszkanin z Legnicy.
Trzeba powiedzieć, że tych dzieci jest bardzo wiele w Polsce. Około 40 tysięcy samoistnych poronień następuje. 2 tysiące dzieci rodzi się martwych. Dołączymy do tego krewnych. Zobaczymy, jak ogromną rzeszę ludzi dotyka ten problem bólu i cierpienia związany z odejściem dziecka.
W wielu kościołach w Polsce odprawiane są dzisiaj specjalne msze święte w intencji rodziców i ich utraconych dzieci. Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy od 1989 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.